Tydzień nie przez miesiąc, nie przez rok, ale przez wiele lat jesteście wierni Bogu i to jest wielka rzecz. I myślę, że Bóg to widzi i na pewno zamierza to błogosławić. Dzisiaj chciałem podzielić się takim tematem. Mam nadzieję, że to będzie zachęcające. O tym, że każdy z nas w inny sposób został przez Boga ukształtowany i pasuje do miejsca, które Bóg przygotował w swoim Kościele czy w swoim Królestwie. Zacznijmy od takiej może zabawnej rzeczy. Gdzieś tam po latach oporu dałem się namówić na takie urządzenie, jest fajne, bo nie muszę drukować notatek, to się z tego dobrze czyta. I dodatkowo to urządzenie miało coś takiego, co ja lekceważyłem zupełnie. Mianowicie to się może nauczyć mojego odcisku palca. Pewnie niektórzy z Was mają takie telefony. I jak dotknę tym palcem, to się uruchamia. Ale jak dotknę innym palcem, albo by ktoś Was dotknął swoim palcem, to się nie uruchomi. To tylko na ten jeden odcisk palca działa. Jest tak dlatego, ponieważ na świecie mamy około 70 miliardów różnych odcisków palców. Nie ma dwóch jednakowych. 70 miliardów i nie ma dwóch jednakowych. 7 miliardów ludzi, nie ma dwóch jednakowych. Masz nie tylko unikalne odciski w swoich 10 palców, jeśli masz ciągle 10, ale twoja twarz jest taka, że się umieszcza w dokumencie, w paszporcie, albo w dowodzie, albo w prawie jazdy zdjęcie i wszyscy patrzą. I mówią, to jest tak, to jest twoje prawo jazdy, to albo twój dowód. Bo twoja twarz jest inna niż kogokolwiek innego. Ale to jeszcze mało. Twój głos jest unikalny. Nie ma drugiego takiego głosu. Można człowieka po głosie rozpoznać. Można poznać po tęczówce oka. Jak wybierze się do Stanów Zjednoczonych, to ci sfotografują oko. I będą wiedzieli, kto wjechał i czy ty wyjechałeś później. Nie ma dwóch jednakowych. Ale to jeszcze mało. Do tego wszystkiego masz jakieś zdolności, jakieś obdarowanie od Boga. Taki dużo różny i nikt nie ma takiego jak ty. I jeszcze masz historię życia. Jakieś doświadczenia. Dobre doświadczenia i trudne doświadczenia. I twoja historia jest niepowtarzalna. Nikt nie ma takiej historii, jak ty masz. Nie ma drugiej takiej osoby, która by miała taką samą historię. Są podobni ludzie, ale nie ma drugiego takiego samego. Masz jakieś wiedzę i masz jakieś umiejętności, które udało ci się nazbierać w ciągu życia. I tylko ty masz takie. Taki zestaw. Nie ma nikogo, który oprócz Pana Boga, który wiedziałby wszystko i umiałby wszystko. Ale nie ma dwóch takich samych osób. W pierwszym liście Piotra, w drugim rozdziale, 4-5 wersecie, jest zachęta, żebyśmy znaleźli swoje miejsce w Kościele. Są dwa takie znaczące obrazy, które są użyte w Biblii, żeby opisać Kościół Pana Jezusa. Jeden obraz to jest świątynia, to jest budynek. A my jesteśmy kamieniami, z których ten budynek jest stworzony. A drugi obraz to jest ciało, którego głową jest Pan Jezus, a my jesteśmy częściami tego ciała. Więc w tym pierwszym liście Piotra, drugi rozdział, 4-5 werset, czytamy: przystąpcie do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Więc jest Kościół i wy jesteście częścią tutaj Kościoła Pana Jezusa. I ten Kościół to jest świątynia, w której odbywa się służba dla Boga, w której Bóg jest uwielbiony, tak jak przed chwilą śpiewaliśmy na przykład, albo kilka osób modliło się, dziękując Bogu. I to były modlitwy prawdziwej wdzięczności, docenienia tego, że Bóg jest obecny i błogosławi, nawet gdy są trudne sytuacje. I myślę, że to sprawia Panu Bogu ogromną przyjemność, że Jemu to się po prostu podoba. kiedy Jego ludzie tak Go czczą. Ale jest wiele innej służby, która odbywa się w Kościele. Nowi ludzie trafiają, potrzebują opieki, potrzebują pomocy. Służymy sobie nawzajem. W różny sposób służymy Bogu. W ten sposób składamy duchowe ofiary. I teraz, jeśli popatrzymy na ten obraz Kościoła jako budowli, świątyni, w której zamieszkuje Duch Święty, w której składane są Bogu ofiary, a my jesteśmy żywymi kamieniami, które mają zająć swoje miejsce, to możemy przyjrzeć się, jak wyglądała budowa pierwszej świątyni, która była ze zwykłych kamieni. To jest opisane w Starym Testamencie. Ja przeczytam tylko jeden werset, taki bardzo interesujący, z opisu, w jaki sposób postawiono pierwszą świątynię, ta świątynia Salomona. I w pierwszej Księdze Królewskiej, w 6 rozdziale i 7 wersecie, pierwsza Księga Królewska 6:7, czytamy: świątynię zaś budowano z kamieni gotowych, przyciosanych już w kamieniołomach, tak iż w czasie budowy w świątyni nie było słychać w niej młotów czy siekier, w ogóle żadnego narzędzia żelaznego. Jeśli Bóg w swoim słowie coś chce do nas powiedzieć przez tą informację, ja myślę, że tak, to ona mówi coś takiego, że zanim trafisz do kościoła, to jesteś w kamieniołomach, w których nadaje ci się kształt. Teraz pomyślmy o budowie tej świątyni Salomona. Gdzieś daleko od Jerozolimy były te kamieniołomy, z których wydobywali materiał i tam odłupywali wielkie kawały kamienia i przygotowywali je, żeby z nich została zbudowana świątynia. I chciałem wam powiedzieć, że nikt tych kamieni nie głaskał ani nie przytulał. Ale brali najcięższe i najtwardsze narzędzia i bardzo brutalnie odłupywali kawałki kamieni. Może jeszcze szlifowali, też używając bardzo twardych narzędzi. To, co się dzieje w kamieniołomach, nie jest miłe. I robi się to tak długo, aż ten kamień nabierze właściwego kształtu. Pewien człowiek, który ma znaną na świecie służbę proroczą, kiedy lata temu takie bycie prorokiem było w kościele z jakiegoś powodu nie do pomyślenia, wielu ludzi wierzyło, że to było dawno i już więcej nie może być, a on wchodził w tą służbę, publicznie usługiwał, spotkał się z ogromnym sprzeciwem ze strony Kościoła, nie ze strony ludzi niewierzących, ale ze strony Kościoła. I między innymi spotkało to coś takiego, że na każdym jakimś nabożeństwie, konferencji czy spotkaniu, gdzie on jeździł i usługiwał, było dwóch panów, zawsze tak samo elegancko ubranych, którzy zawsze wszystko notowali. Na początku myślał, że ma takich ludzi, którzy chcą się nauczyć jak najwięcej i notują dokładnie, ale później okazało się, że przekręcone elementy notatek były publikowane przeciwko niemu i to było bardzo nieprzyjemne, takie niesprawiedliwe. I zaczął się modlić do Boga, żeby coś z tymi dwoma facetami zrobił, ponieważ ich sprawozdania naprawdę sprawiały mu wiele bólu. I Bóg dał mu sen. I zobaczył w tym śnie, jak jakieś ręce, dwie pary rąk z narzędziami takimi odpowiednimi wykuwają jakąś piękną figurę, piękny posąg. I w pewnym momencie ktoś zabrania tym rękom dalej wykonywać pracę, a posąg nie jest dokończony. Więc on protestuje: nie, nie, niech oni dalej robią, bo jak oni skończą, to będzie piękne. No i Bóg do niego powiedział: no właśnie, to jest tych dwóch facetów, którym pozwoliłem jeździć, notować i szkalować ciebie. Oni doszlifowują cię, dają ci ten właściwy, piękny kształt. Więc na kolejnym wydarzeniu on w czasie przerwy poszedł do tych dwóch facetów wiedział, co oni robią, powiedział: bracia, czy tam panowie, widzę, że znaleźliście jedną z moich najwierniejszych słuchaczy, widzę was na każdym spotkaniu, czy moglibyśmy razem herbatę wypić, porozmawiać sobie, ba, jestem wdzięczny, że jeździcie i notujecie, że słuchacie tak uważnie. I to był ostatni raz, kiedy ich zobaczył na konferencji. A więc w kamieniołomach. Nie w tym miejscu, w którym okazujemy sobie miłość. Chociaż tutaj też to może być. Niekoniecznie w miejscu budowy świątyni, ale wcześniej nadaje się kształt kamienia. Archeolodzy mówią, odkrywając czy badając te starożytne budowle, że oni je budowali tak, że kamienie były tak dopasowane, że nie da się kawałka papieru pomiędzy dwa kamienie włożyć. Bardzo dokładna praca. Z tego wynika, że najprawdopodobniej wiele rzeczy, które były trudne w naszym przeszłym życiu, Bóg chce użyć, bo one nadały nam właściwy kształt, żebyśmy pasowali do miejsca, które On przygotował w swoim Kościele. To oznacza, że nie powinniśmy lekceważyć naszych doświadczeń. Zarówno tych, które są wspaniałe, przyjemne, o których się pamięta, na przykład gdzieś wakacje u dziadka, cioci, jakiś wyjazd, jakieś fajne wydarzenia, ale również te trudne, przykre, również porażki mogą być przydatne. I taki najprostszy przykład, jaki można przytoczyć, to jest coś takiego, że człowiek, któremu w życiu zdarzyło się, że był uzależniony od alkoholu i Bóg go z niego wyrwał, bardzo często staje się kimś, kogo Bóg używa, żeby wielu innych ludzi wyprowadzić z alkoholu. Najlepszy w Polsce ośrodek wyprowadzający ludzi z alkoholu został założony przez byłego alkoholika. Obecnie pastora od wielu lat. Dlaczego? Dlatego, że to doświadczenie przykre i wstydliwe nadało mu taki kształt, że on rozumie i nadaje się do tego najlepiej ze wszystkich, żeby pomagać ludziom. Jeżeli masz jakieś trudne doświadczenie za sobą, my tego nie szukamy, nie pragniemy, nie modlimy się o te rzeczy. Ja nigdy tego nie robiłem i mam nadzieję, że ty też nie, bo one się po prostu w wystarczającej dawce zdarzają nam i nie potrzebujemy więcej, to otwierają się tobie możliwości, żeby być pomocą dla innych. Jak 7 lat temu nasz najstarszy syn zachorował na ostrą białaczkę i miał kilka okazji, żeby umrzeć. Było kilka razy taka sytuacja. To był najtrudniejszy czas w moim życiu. On się ma coraz lepiej, dzięki Bogu. Natomiast od tego czasu było już ileś sytuacji, że ludzie, którzy stawiali czoła podobnemu problemowi, rozmawiali ze mną. I ja mogłem coś próbować im pomóc. Dodatkowo jeszcze częste wizyty w szpitalu, w którym bardzo dużo pacjentów umiera, bo tam walczą o życie, nie żeby poprawić zdrowie, tylko o życie się walczy. Praktycznie wszyscy pacjenci, którzy tam byli, to byli ludzie, którzy walczyli o swoje życie, żeby przeżyć. To też jest lekcja, która czegoś uczy. Ja po tym okresie stałem się innym człowiekiem, zacząłem rozumieć rzeczy, których nie rozumiałem. I na przykład jak słyszę chrześcijan, którzy myślą, że Bóg ich posyła na przykład do szpitala, żeby tam modlić się o uzdrowienie, to ja myślę sobie, ciekaw jestem, czy jesteś do tego przygotowany. Musisz rozumieć to, że dopóki nie potrafisz pojąć uczuć, jakie mają ludzie i ich bliscy, kiedy zagrożone jest ich życie, nie nadajesz się do tego, żeby im usługiwać. To nie jest takie proste. Więc różne rzeczy nadają nam kształt, który jest przydatny, który pasuje w określone miejsce w Kościele. Oprócz tego oczywiście uczymy się, powinniśmy się uczyć, słuchać dobrego nauczania, czytać dobre książki, jeździć czasem na jakąś dobrą konferencję. i nie za dużo grzebać się w internecie, bo tam są rzeczy za darmo, a za darmo niekoniecznie są najlepsze. Ostrożnie podchodzić do tego, ale uczyć się dobrych rzeczy. Nabywać umiejętności. Umiejętności nie nabywa się przez słuchanie, nauczanie, ale przez pomaganie komuś, kto coś umie robić. Jeżeli ktoś umie coś w kościele, coś się na przykład, macie tutaj fachowca od wyświetlania szybkiego na czas, ja patrzę, jak szybciutko te numery piosenek się pokazują i później mamy tekst na to, kiedy trzeba śpiewać. Jeżeli chcesz nauczyć się tego robić, wyświetlać piosenki, może przydałaby się druga zmiana, to nie potrzebujesz wykładu słuchać na ten temat. Potrzebujesz usiąść obok i zobaczyć, jak to się robi. A później poprosić, ja już napatrzyłem się i wiem, zapytać się, czy możesz to robić pod okiem fachowca. Tak nabieramy umiejętności. Potrzebujemy też odkryć swoje dary. Te dary naturalne, które Bóg nam dał i te nadprzyrodzone, które się przez każdego z nas przejawiają. Bóg każdemu dał jakieś dary. Wiele darów. Nie powinniśmy stać w miejscu, powinniśmy się rozwijać. I teraz podzielę się najważniejszą rzeczą ze wszystkiego. Potem to można się zdrzemnąć albo nawet pójść sobie, ale to jest najważniejsze. Drugi obraz to jest obraz ciała. I on jest przedstawiony po raz pierwszy w pierwszym liście do Koryntian, w 12 rozdziale. I tam cały właściwie 12 rozdział, autor tego listu, apostoł Paweł, poświęca opisując Kościół jako ciało, które składa się z różnych części. I zaczyna od największego problemu, jaki napotykamy, żeby to ciało było razem i żeby każdy zajął swoje miejsce. To jest 12 rozdział, 15 i 16 werset. W moim przekonaniu to jest największy problem w Kościele. Jeśli by rzekła noga, ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? A jeśli by rzekło ucho, ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? Pierwszy problem, z jakim mamy do czynienia w Kościele, to jest takie poczucie, które ma większość ludzi, ja do niczego tu nie jestem potrzebny. Ja do niczego nie pasuję. I zazwyczaj jest tak, że patrzymy na kogoś, kto stoi z przodu, który ma zdefiniowaną służbę, na przykład proroka. Znacie jakiegoś proroka? Krzywego, może jeszcze kogoś. I widać dar proroczy. Bóg objawia tej osobie rzeczy ukryte, daje mu słowo, ten ktoś przekazuje i ktoś patrzy na siebie, porównuje siebie z tym prorokiem, powie, no ja nie jestem taki, jak on, nie mam w ogóle, albo bardzo mało mam takiego daru. Więc ja się nie nadaję. O tak, prorocy się liczą w Kościele. Oni stają i wygłaszają coś i przekazują słowa, które są ważne, ale ja tego nie mam. Więc ja się nie nadaję. Zachowujemy się tak, jak to jest opisane. Jeśli by rzekła noga, ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała. Ale noga jest też potrzebna. No, jeśli ciało może mieć super zdolności, ale jak nie ma nóg, które to ciało zaprowadzą do miejsca, gdzie można to coś zrobić, to nic z tego nie będzie. Zostanie w domu i może samo siebie podziwiać. Więc pierwszy problem, jaki mamy, to jest taka myśl, że ja jestem nieważny. Ja jestem nieprzydatny. Ja nie mam daru nauczania. Nie mam daru uzdrawiania. Nie wiem, co tam jeszcze wzbudza twój podziw, czego nie masz i myślisz sobie, ja się nie nadaję. Albo nie mam daru do ewangelizacji. Faktycznie, mało kto ma na przykład taki dar do ewangelizacji jak Wiola Obrycka z Moniek. Ona potrafi z każdym zagadać. A ja nienawidzę podchodzenia do nieznajomych. Ja nie jestem taki, nigdy nie będę taki jak ona. I mogę pomyśleć, ja się nie nadaję. Ja mam kompleksy, gdy chodzi o ewangelizację. Oczywiście ileś ludzi nawróciło się nawet przeze mnie, ale nie w taki sposób jak przez Wiolę. Ale nie mam czegoś takiego jak ona ma. Ileś może patrzeć na nie i powiedzieć, no faktycznie, no to jest dopiero ktoś przydatny. Więc musisz docenić Boże stworzenie, czyli to, jak Bóg ciebie uczynił. I musisz powiedzieć, popatrzeć sobie w lustro i powiedzieć, Boże, dziękuję Ci, że mnie dobrze stworzyłeś, że mam wartość i że mam miejsce w Kościele. Jeśli, tak długo, jak tylko masz wątpliwości co do tego, to czytaj Słowo Boże, wiele fragmentów, które o tym mówią i powtarzaj sobie i poproś Boga, jeśli nie widzisz tego, żeby ci pokazał, gdzie pasujesz, gdzie pasuje ten twój kształt, ten jedyny na całym świecie, który Bóg powołał do istnienia, gdzieś tam obciosał, gdzieś tam coś dodał, wygładził i który jest Jemu potrzebny w Jego Kościele. W liście do Efezjan 4,16 czytamy, to jest jeden z wielu fragmentów, które to mówią, z którego całe ciało oznacza każdy kawałeczek, całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy. Całe ciało przez wszystkie. Według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka rośnie i buduje siebie samo w miłości. Całe ciało, wszystkie, każdego. Trzy polskie słowa, które mówią, że nikt nie jest wykluczony, że jesteś potrzebny, że masz swoje miejsce. Ciebie konkretnie Pan Bóg potrzebuje tutaj w Kościele. Wszystko, czego potrzebujesz, to uwierzyć, że tak, odkryć swój kształt i wejść w swoje miejsce. I być błogosławieństwem i przyczyniać się do wzrostu. Druga ważna rzecz, to chciałem tak parę słów powiedzieć na temat proroctwa. Bo moje poglądy na temat proroctwa się bardzo zmieniły w ciągu kilkudziesięciu lat życia z Bogiem. I dawniej, i myślę, że to ciągle może być obecne w Kościele, byłaby taka myśl, że jeśli chodzi o odkrycie swojego miejsca, to właściwie najlepiej by było, żeby to zrobić za pomocą proroka. Mówić się, nawet zebrać pieniądze, pokryć wszystkie koszty, dać mu ofiarę i poprosić, żeby się modlił. Niech przyjedzie tutaj. To nawet by mógł w ciągu jednego dnia załatwić, bo nie jest was tak dużo. I niech każdemu przez słowo prorocze powie, gdzie on pasuje. Bo pokaże palcem, powie: Zbyszek, ty jesteś powołany przez Boga do tego, do tego, do tego, do tego, do tego. To byłoby takie proste. 10 minut dla Zbyszka, 10 minut dla Andrzeja, 10 minut i tak dalej. I każdy wie. Ale tak się po prostu nie dzieje. W moim życiu prorocy nie dawali mi wskazówek czy instrukcji, gdzie ja mam pasować. To się może zdarzyć. Jakąś pomocniczą rolę słowo prorocze może mieć. Przeczytam jeden przykład, że może. To jest pierwszy do Tymoteusza 4,14. Apostoł Paweł do swojego syna duchowego Tymoteusza pisze o tym, że coś się wydarzyło przy pomocy daru proroczego. Nie zaniedbuj daru łaski, który masz, a który został ci udzielony na podstawie prorockiego orzeczenia przez złożenie rąk starszych. A więc było coś w historii, w życiu Tymoteusza, że pojawiło się prorockie orzeczenie. Oni uznali, że to jest prorockie słowo, słowo od Boga. I w związku z tym, co zrobili, starsi nałożyli ręce i na podstawie tego słowa został mu udzielony dar, co związane jest z jego służbą. Ale to jest raczej wyjątek niż reguła. Taka instrukcja czy wskazówka zachęcająca do prorokowania zapisana jest w pierwszym liście do Koryntian 14,3. Pierwszy do Koryntian 14,3, gdzie czytamy tak: kto natomiast prorokuje, mówi do ludzi dla ich zbudowania, zachęty i pociechy. I kiedy ja zaczynałem czytać Słowo Boże w tym temacie i żeśmy byli na takim etapie, modliliśmy się o chrzest Duchu Świętym, mówienie językami, prorokowania, języków i wykładu, i czytam ten fragment i myślę sobie, to jest słabe. To jest po prostu słabe. Jak można takie słabe słowa napisać na temat prorokowania? Prorok to jest od tego, żeby ukryte rzeczy objawiać, żeby przepowiedzieć przyszłość. O, to jest prorokowanie. A co to ma znaczyć? Mówi dla ludzi, dla ich zbudowania, zachęty i pociechy. Takie jakieś niekonkretne, nieokreślone i nie robiące wielkiego wrażenia. A jednak, kiedy minęły lata, zacząłem rozumieć, że to jest właściwie najważniejsze, gdy chodzi o służbę proroczą. I faktycznie prorok, który by stanął i zaczął mówić o ukrytych rzeczach, których nie może naturalnie wiedzieć, wzbudzi wielki podziw. Ale czy coś wielkiego osiągnie, to nie jest pewne. Kiedyś zabrałem do Żyrardowa takiego fajnego gościa z Afryki Południowej. Fajnie nawet nazywał. Fryki Chrobelar. Fryki miał kazanie tam i później zaczął prorokować do jednej kobiety. On pierwsza rzecz tam był, nikogo nie znał. Ja nawet nie znałem tej kobiety. I opowiada o niej i mówi, że jest nauczycielką. I opowiada mnóstwo rzeczy. To jest kilkanaście minut chyba trwało. Opowiadał, a ludzie... Bo wszystko się zgadzało. I później powiedział jakieś jeszcze słowo takie, które było ważne dla niej, oprócz opowiedzenia o jej życiu. Jak skończył, powiedział, i nie będzie ani jednego więcej proroctwa, ponieważ cała wasza uwaga jest w tej chwili zwrócona na mnie. Przedtem wielbiliśmy Boga. Wasze oczekiwania i tak dalej, bo nas na Pana Boga, ale teraz stamtąd odeszło na mnie i namaszczenie odeszło. I koniec. Więc pewne rzeczy wzbudzają podziw, ale wcale nie muszą być najlepsze. O co chodzi z tym zbudowaniem, zachętą i pociechą? To są prawdopodobnie rzeczy, których potrzebujemy najbardziej ze wszystkich. Zacznijmy od zachęty, czy w tłumaczeniu, które tutaj używacie, być może jest napomnienie. To samo greckie słowo ma dwa znaczenia, parakaleo i napominać i zachęcać. Ono oznacza coś takiego, pewien człowiek, który dobrze zna język grecki, nawet brał udział w tłumaczeniu jednej z wersji polskiej Biblii, któregoś razu powiedział, to słowo oznacza coś takiego. No dobrze, jesteś w życiu w tym miejscu, w którym jesteś i nawet nieźle sobie radzisz, ale ja widzę w tobie potencjał na coś o wiele lepszego. Ty możesz to i to poprawić i to jest w tobie. I masz taką możliwość. Tamte rzeczy, które są niedobre, mogą się przestać i ty możesz się przesunąć do lepszego miejsca. I to jest wypowiedziane w taki sposób, żeby kogoś podnieść i zachęcić i pobudzić do rozwoju. Być może do porzucenia czegoś złego i rozpoczęcia innego stylu życia, do jakiejś korekty, może do jakiegoś odważnego kroku. Może to zawierać napomnienie, ale nigdy nie zawiera czegoś takiego dołującego, że ktoś pomyśli, ja jestem zły i taki zostanę. Ja wierzę, że rodzice powinni nauczyć się prorokować do swoich dzieci. Nie powinno być tak, że w chwili uniesienia emocjonalnego rodzic wykrzykuje do swojego dziecka, ty durniu, głupku, z ciebie nic nie będzie, co ty zrobiłeś. Dzieci sobie biorą to do serca i wierzą we wszystko, co rodzice mówią. Jak ktoś parę razy usłyszy taki tekst od rozzłoszczonego rodzica, ojca czy mamy, to zacznie wierzyć w to, że nic z niego nie będzie. Ale gdyby zamiast tego taki rodzic, nawet bardzo małego dziecka, spędzał codziennie trochę czasu na modlitwie o swoje dziecko. Mówi, Boże, proszę o błogosławieństwo dla mojego dziecka. Czy może masz dla mnie jakieś słowo, które mogę przekazać mojemu dziecku? I zaczyna mówić słowa wiary, przyszłości, mówić o obdarowaniu, o możliwościach. To jest prorokowanie. Być może to będą rzeczy, których jeszcze nie widać. Bo to zachęcanie mówi o czymś, co może się wydarzyć w przyszłości, o możliwościach. Ono pobudza do zmiany sposobu życia. My wszyscy potrzebujemy takiego słowa zachęty. Potrzebujemy usłyszeć, co Bóg o nas mówi i co myśli, a nie co my myślimy o sobie albo co inni ludzie o nas myślą. Bo to nie są przeważnie dobre myśli, a jeżeli są dobre, mogą być nieprawdziwe. Boże myśli są prawdziwe. Czy rozumiecie, o czym ja mówię? My potrzebujemy zachęty. Bo każdy z nas potrzebuje dowiedzieć się, że jest powołany do tego, żeby być zwycięzcą. Żeby się udało. Żeby pozbyć się tego, co jest złe. Żeby wejść w to, co jest dobre. I musi to usłyszeć, to nie może być takie miłe słowo, o, takie ogólne, Pan Bóg na pewno ma dobre jakieś plany dla Ciebie, nie wiemy w ogóle jakie, ale chyba ma, to nie może być coś takiego. To jak to jest namaszczone od Boga, to nawet jeśli to jest w takiej zwykłej rozmowie, coś się dzieje w Twoim sercu. Stajesz się innym człowiekiem. To Ciebie zmienia.